Gość Radia Gdańsk.
Marek Dudziński, radny Gdyni, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie radny, zanim o sprawach krajowych, to trochę pomówmy o tym, co dzieje się na Węgrzech. No trudno o tym nie mówić, cała Polska, pół Europy tym żyła. Jak pan przyjmuje tę porażkę rządów, porażkę wyborczą Viktora Orbana i koniec 16-letnich rządów?
No to oczywiście decyzja naszych węgierskich przyjaciół, oni, to było ich głosowanie, ich wybory, postanowili o zmianie i no trzeba to przyjąć z pokorą. Nie ukrywam, bardzo mi się podobał tweet zamieszczony przez pana ministra Sławomira Cenckiewicza, gdzie no bardzo dobrze no, podsumował naszą jakby tutaj relację tak, z panem premierem Orbanem. Wskazując oczywiście na nasze gdzieś wspólne elementy, które nas łączą jako tak, jako nasz rząd, jako to, jako przede wszystkim nasze środowisko polityczne, ale no też pokazał no niestety na nasze rozbieżności, które mieliśmy z panem premierem Orbanem.
Jakie na przykład?
No w szczególności w polityce energetycznej, podejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też no, chociażby no, w współpracy z Federacją Rosyjską. Tak? I to chyba powszechnie wiadomo, że sam nawet na to wskazywał pan prezydent Nawrocki, że no, tutaj akurat nam jest nie po drodze, więc myślę, że no, po prostu trzeba to przyjąć z pokorą, uszanować wybór naszych węgierskich przyjaciół. My Węgrów dalej kochamy, ale no cóż, wybrali po prostu.
Mhm. Ale na etapie kampanii wyborczej tego tak, o czym pan teraz mówi, nie do końca było, nie do końca to było widoczne, no bo tak, też część polityków Prawa i Sprawiedliwości w jakiś tam sposób się angażowała, chociażby ci, którzy na Węgrzech przebywają.
No, oczywiście, zgadza się.
Zbigniew Ziobro na czele.
No tak. No i co z tego? No jakby oczywiście tak, no jakby to po prostu... No,
nie, no tak się zastanawiam, czy po prostu wtedy nie wiedzieli, albo nie wiem, nie przeszkadzało to, że na przykład w kwestiach Sojuszu Północnoatlantyckiego, pan, czy energetyki, pewno, czy fundamentalnych sprawach bezpieczeństwa, że tu nie ma wspólnego frontu.
Proszę pamiętać też, że są no, coś takiego jak relacje międzyludzkie. No jeżeli są prawda, jakieś od lat prawda, przyjęte zażyłości międzyludzkie, no to po prostu też w jakiś sposób widać je w tej polityce, na tych obrazkach, tak? Więc no oczywiście wiemy, że nasi parlamentarzyści, na nasze tutaj ważne osobistości, no wspierały pana Orbana, no ale no cóż, no przegrał, no i tyle. I trzeba to przyjąć z pokorą, no i żyje się dalej, no ale wierzę, że czytałem, znaczy słyszałem dzisiaj też rano też właśnie jakiegoś tutaj osobę biegłą w tej polityce węgierskiej, że jest szansa, że pan Orban wróci. On ma dopiero, to jest 63. rocznik, więc to jest jeszcze polityk, który już pamiętamy wracał, tak, do władzy, więc...
No ale przez najbliższą kadencję nie wróci?
Nie wróci, tak.
Do władzy? No, pytanie, no, czy wróci,
się stanie, no.
Pytanie, czy wróci do Polski na przykład Zbigniew Ziobro albo wiceminister Romanowski? Jak tego pan sądzi, wiem, co się stanie? A rozmawiają o tym między sobą działacze Prawa i Sprawiedliwości na różnych szczeblach?
Ja nie rozmawiałem.
Nie rozgrzewa to partii od środka?
W tej części partii, której ja działam na odcinku samorządowym, to w ogóle nie jest tematem. No, życzę panom jak najlepiej. No, wiadomo, że pan minister Zbigniew Ziobro, jak głównie no, z przyczyn zdrowotnych, no bo tu był no, niestety prześladowany, tak to trzeba sobie wprost powiedzieć, politycznie. No i po prostu, no a i co będzie, no to wie tylko Pan Bóg. Więc trzeba przyjąć po prostu jego wolę, a co będzie, to zobaczymy. No, jakby ja osobiście się tym tematem nie zajmuję. Mam wiele tematów w Gdyni, mam też wiele tematów od pana prezydenta. Więc
no właśnie chciałem powiedzieć, że pan takiego skromnego samorządowca do końca z siebie nie robił, bo chociażby doradcą prezydenta RP.
Ja jestem skromnym samorządowcem,
pan jest. Ale dobra, tak na poważnie, to już zostawiając te Węgry i skupiając się na tym doradztwie właśnie, jak wygląda, w jakim zakresie w ogóle pan doradza prezydentowi?
Więc już tak, może w ogóle na początku. Mamy dwa rodzaje doradców. Są doradcy etatowi i doradcy społeczni.
I pan jest tym społecznym.
Ja jestem tym społecznym. Nawet dzisiaj nawet moja bliska przyjaciółka pisała: Marek, a ty teraz mieszkasz w Gdyni czy w Warszawie? No to myślę, no to mówię, że mieszkam w Gdyni, bo też wolą pana prezydenta, abym był jego człowiekiem tutaj w Gdyni, w okolicach i tutaj go reprezentował. No doradca, jak sama nazwa wskazuje, doradza, ale no nie jest to jakby najlepsze określenie, no bo też reprezentuje pana prezydenta. Mhm. Na przykład teraz w sobotę reprezentowałem go na balu charytatywnym w Kołobrzegu, organizowanym przez Rotary Club, gdzie pan prezydent przekazał na licytację obraz, który poszedł za 2000 zł i zasili wsparcie dla ośrodka szkolno-wychowawczego Okruszek, więc bardzo dziękuję darczyńcom i tutaj, więc no, chociażby w takim zakresie, tak, że na przykład jest jakiś, prawda, temat, że gdzieś jest jakiś bal, to jakby jest pytanie, czy któryś doradca może się pojawić, może przekazać ten obraz, może tutaj...
Czyli reprezentacyjne takie,
tak,
też
funkcje. Tak, znaczy w ostatnim czasie tak, głównie są to funkcje reprezentacyjne, odczytanie listu, tak, reprezentacja pana prezydenta, tam gdzie pan prezydent sobie życzy, żeby go reprezentować, czy też kancelaria prezydenta, no wiadomo, pan prezydent nie może być wcześniej, więc nie może być wszędzie, więc ma od tego po prostu swoich doradców, no i między innymi mnie, więc, ale oczywiście no też no, doradzam i pewnie będę doradzał panu prezydentowi w dziedzinie samorządowej, no bo też jestem od lat samorządowcem, co też pan prezydent doskonale wie.
To co by pan doradzał na przykład prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w zakresie ustawy metropolitalnej dla Pomorza tak zwanej, której projekt został przyjęty przez rząd?
Tu bym chciał zaznaczyć, że no, olbrzymim nietaktem i też pewnym takim, uważam, że byłoby po prostu to na najzwyczajniej sposób niegrzeczne, gdybym powiedział najpierw panu i naszym słuchaczom, zanim moją opinię pozna pan prezydent, więc pozwolę sobie po prostu najpierw swoją opinią podzielić się z panem prezydentem, która będzie potrzebna dopiero na etapie tego, jeżeli ta
jak
ustawa...
Jak już trafi uchwalona na biurko.
Tak, dokładnie, no bo też trochę nie rozumiem tego, tej wielkiej radości tutaj samorządowców, którzy tak ostatnio w mediach tutaj się cieszyli tym, że no, ustawa wyszła z rządu. No, szanowni państwo, to, że wyszła z rządu, to jeszcze nie znaczy, że przeszła przez parlament i nie została podpisana przez prezydenta. Tak?
Ale
no.
Myśli pan, że koalicja rządowa aktualna się nie dogada w tej sprawie i że nie przejdzie to przez
oczywiście, że się
parlament?
Dogada. To jestem przekonany, że się dogada, ale no, chodzi pewnie o zachowanie no, takiego jednak no, zdrowego, prawda, no, trybu po prostu. Tak? Wiemy, że ustawa oczywiście przez rząd została gdzieś tutaj zakończona, przekazana, ale no mówię, jest jeszcze ten etap parlamentu. Nie wiemy, czy na komisjach nie wejdą jakieś poprawki do tej ustawy, więc ta ustawa może się jeszcze po prostu zmienić, mówię, na komisjach parlamentarnych.
No stąd to... może dyskusja też o tym potrzebna, nie?
Nie, no oczywiście warto dyskutować, trzeba dyskutować, ale mówię, no nie chciałbym, żeby moja opinia też mylnie wprowadziła w błąd opinię publiczną, że na przykład pan prezydent ma taką opinię, czy że to jest opinia Pałacu Prezydenckiego, a wiem, że teraz moje słowa mogą być tak interpretowane, więc ja swoją opinię najpierw przekażę panu prezydentowi, myślę, że pan prezydent też ogłosi swoją decyzję, a ja potem mogę ewentualnie powiedzieć, co doradzałem panu prezydentowi i naprawdę tutaj zaznaczam, że nie będę miał problemów z tym, jeżeli na przykład moja opinia będzie zupełnie inna niż to, co pan prezydent ostatecznie postanowi.
Przyjmuje panie radny ten unik?
Nie, to nie jest unik, proszę
rozumieć, z czego on wynika.
To,
tak,
proszę rozumieć, wie pan, no zaraz na przykład jakieś tutaj media nieprzychylne panu prezydentowi napiszą, że prezydent jest za czy przeciw ustawie metropolitarnej, co będzie też olbrzymim nietaktem i też narazi mnie na jakąś tam odpowiedzialność.
Stąd mówię, że rozumiem pana wypowiedź. Panie radny, chcę zapytać pana o w zasadzie 2 lata aktualnej kadencji samorządowej, które minęły. Pan umieścił bardzo obszerny wpis na portalu Facebook, no mocno krytyczny wobec aktualnie rządzącej w Gdyni opcji.
Prawdziwy przede wszystkim. Fakty.
Fakty, dużo faktów. To co, jaki jest pana główny zarzut do tej władzy aktualnej?
Wie pan, to nie ma jednego, to jakby całość po prostu, no, czy główny zarzut, który można by po prostu zmieścić w pojęciu oszukali nas, po prostu ci ludzie nas oszukali. Oszukała nas pani prezydent, oszukał nas Tadeusz Szemiot, oszukała nas Koalicja Obywatelska, oszukała mieszkańców i mieszkańcy to widzą i czują i widzą to w
na czym codzie. To oszustwo polega?
No to lecimy po kolei. Obiecane pierwsze 30 minut bezpłatnego parkowania nie ma. Tadeusz Szemiot obiecał, że żaden radny nie rzuci mandatu na rzecz pracy w Urzędzie Miasta. A co zrobił Mariusz Bzdęga, jego najbliższy współpracownik? Rzucił mandat radnego dla pracy w Urzędzie Miasta na, tak naprawdę wydaje mi się, i to raczej jest taka dosyć powszechna opinia, na rzecz, prawda, specjalnie stworzonego dla niego stanowiska dyrektora tam do spraw kultury. Pani prezydent obiecała walczenie z zadłużeniem miasta. No tak walczy z tym zadłużeniem, że mamy historycznie najwyższy deficyt budżetu w tym roku. Obiecała również pani prezydent, że zmieni sposób naliczania opłat za śmieci od zużycia wody, a nie od metrażu. I co? I też nic. Też pani prezydent powiedziała, że się tym nie zajmie, że się nie będzie tym zajmować, nic z tym się nie stanie. Co jeszcze? To z takich najważniejszych... Aha, no państwo, przecież Piesiewicz i Szemiot obiecali SKM-ka co 3 minuty. No, widzimy, że nic się w tym temacie nie dzieje. Co więcej, również, nie wszyscy mieszkańcy o tym pamiętają, ale ja doskonale pamiętam, pan właśnie Bzdęga, Aziewicz, Szemiot obiecali na konferencji prasowej budowę teatru na końcu skweru Kościuszki, a nawet nie wiedzą, czy będą remontować ten miejski, czy co się z tym miejskim stanie, więc ci ludzie po prostu nas najzwyczajniej w świecie oszukali. Jedyne tematy, jakie dowieźli, właściwie to powołanie jakichś rad, które i tak z tych rad, jakby z opinii tych rad nie korzystają, albo nawet nie pytają o, nie wiem, na przykład Rady Przedsiębiorczości ani razu nie zapytali o to, czy podnosić podatki od nieruchomości. A na przykład jest tam przedstawiciel portu, który tych podatków płaci prawdopodobnie najwięcej. No i tak, i w ostatnim czasie jeszcze tam no, widać, że dowożą temat łączenia spółek, ale no, też w taki sposób, który rodzi moje olbrzymie wątpliwości, bo zrobili, wzięli na to consulting prawie warty 1 000 000 złotych, a w ogóle nie potrafią nam powiedzieć, ile to będzie faktycznie kosztować. Jakby, a to jest taka podstawowa rzecz, którą zawsze pyta opozycja i też pytają mieszkańcy po prostu, tak?
A myśli pan, przepraszam, że w słowo wejdę, że tak po 2 latach kadencji nazywanie tego oszustwem jest okej? Okay? Czy to jest trochę populistyczne?
Nie, w tych sprawach, co powiedziałem, jest jak najbardziej okej, okay, no bo jeżeli mamy sytuację, gdzie Tadeusz Szemiot mówi, że żaden radny nie zrzuci mandatu na rzecz pracy i tu naprawdę nie wymaga, i to nie jest kwestia, która, nie wiem, jest, prawda, zależna od jakichś czynników zewnętrznych, tylko to jest tylko i wyłącznie wola pana Bzdęgi i Szemiota, że ten mandat porzucił, więc to jest oszustwo, tak. I jeżeli w tym temacie tego teatru mówimy na przykład, że nie wiem, że ma być jakiś tutaj, prawda, teatr na wodzie, jak to państwo z koalicji określili, a widać, że nic się w tym temacie nie dzieje, nie ma ani żadnych konsultacji, ani żadnego w ogóle prac projektowych, ani w ogóle żadnej złotówki w budżecie przeznaczonym na tym etapie, tak, można mówić jasno o oszustwie. No, w temacie SKM-ki też wiem, że się nic nie dzieje. I jeżeli chodzi o tę zmianę sposobu naliczania na śmieci, pani prezydent też mi napisała w oficjalnym dokumencie, jakim jest odpowiedź na moją interpelację w tej sprawie, że też się w tym temacie nic nie dzieje i nie zadzieje, więc no... Tak, to uważam, że no wiele z tych rzeczy, które są obiecane, nic się po prostu z nimi nie dzieje i mamy powtórkę ze 100 konkretów po prostu. Tak?
To ja trochę się trzymając tej retoryki oszustwa, chcę pana zapytać, pamięta pan taki projekt Mieszkanie Plus, sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości z roku 2015 jeszcze?
Pamiętam.
Jak pan by ocenił realizację tego projektu na przykładzie osiedla w Gdyni na Kaczych Bukach budowanego? Czy to można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało mieszkańców?
Nie, bo zostało zbudowane. Zostało zbudowane.
No. A jak, na jakich warunkach w porównaniu do tego, co zostało pierwotnie obiecane najemcom i użytkownikom tych lokali?
No pewnie trochę odbiegło od rzeczywistości, ale no jednak widzi pan. I trochę trzymając się tego teatru, nie? Jakby mogłoby się zdarzyć tak, że jakaś, prawda, koncepcja by powstała. Może niedowiedziona w pełni, może ten, ale jednak coś by zostało zrobione. I tak, ja uważam, że...
300 tysięcy mieszkań w skali... ile miało ich być w skali Polski? Pamiętasz pan?
Nie pamiętam, nie pamiętam, ale wiem, że mniej niż... I tak, i my nawet...
300 tysięcy według obietnicy, a powstało 5.
I my też za to przepraszaliśmy, tłumaczyliśmy się z tego jako rząd, jako Prawo i Sprawiedliwość.
A pan był też, przepraszam, doradcą ministra zdrowia.
Szefem gabinetu politycznego.
Tak, w 2015 roku była taka obietnica zlikwidowania... Zlikwidowania Narodowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełnia władzy przejęta przez Prawo i Sprawiedliwość wtedy w wyborach, potem kolejna kadencja, też wasz prezydent. No na pewnym etapie był pan w gabinecie.
Nie pamięta pan
obietnicy likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia przez Prawo i Sprawiedliwość?
Czy jakieś zmiany, ale nie pamiętam tej.
Na pewno trzeba zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, na pewno służba zdrowia, ta podstawowa, musi być dostępna dla każdego, mówiła Beata Szydło w 2015 roku w trakcie kampanii wyborczej. Czemu tego się nie udało zrobić? Czemu przez 8 lat rządów Prawo i Sprawiedliwość nie zlikwidowało Narodowego Funduszu Zdrowia? To też pana pytam z racji tego, że pan był przy ministrze zdrowia blisko.
Już tłumaczę. To jest trochę kwestia właśnie podobna do tego łączenia tych spółek, czyli jeżeli okazuje się nagle w toku analiz, tak, że po prostu to jakby sama likwidacja funduszu przynosi więcej strat niż korzyści takich finansowych. Też widzi pan, bo pan, proszę jakby spojrzeć na drugą część tej wypowiedzi, że najważniejsi są tutaj pacjenci. I to jeżeli pacjenci mieliby stracić na tym? Czy miałoby to wpłynąć, prawda, na polepszenie bytu pacjentów, tak jak mamy w chwili obecnej, tak jak Koalicja Obywatelska po prostu robi ten bajzel w służbie zdrowia, który mamy obecnie, no to lepiej po prostu jest się wycofać z jakiejś obietnicy i jakby nie nazwałbym tego oszustwem, tylko po prostu urealnieniem pewnych założeń, tak?
Mm-hmm. Byłbym skłonny rozważyć likwidację NFZ i przeniesienie środków na ochronę zdrowia do budżetów zadaniowych wojewodów, żeby wojewodowie w ramach swoich właściwości terytorialnych tymi środkami parcelowali. Andrzej Duda tak mówił.
No tak, no i...
2015 rok. Jak to traktować? Po prostu wracam do tego, co pan napisał. Czy to jest w porządku, nazywanie tego oszukali nas? No bo podaję dwa przykłady. Mogę jeszcze o reformie sądownictwa i naprawie sądownictwa w Polsce powiedzieć. No więc pytanie, czy tym samym analogicznie tokiem myślenia można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało nas?
Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i to w wypowiedzi, którą pan przytoczył, najważniejsze było po prostu zdrowie pacjenta. Jeżeli pani Beata Szydło, wypowiadając te słowa, jakby uznawała jakby głównego winnego tego samego istnienia NFZ-u, a w toku analiz, prawda, okazało się, że jednak no nie jest problem z samym NFZ-em, tylko kwestie są zupełnie bardziej złożone, inne i tak dalej, no to po prostu się od tego odchodzi. I w moim przekonaniu to nie jest oszustwo, tylko urealnienie planów, a w sytuacji, kiedy dzisiaj Tadeusz Szemiot mówi, że nie zrezygnuje z mandatu żaden radny i nie pójdzie do urzędu, no to, a poszedł do urzędu i zrezygnował z mandatu, tak, to właśnie o takim oszustwie mówię, które nie jest spowodowane ani żadnymi analizami, ani żadnymi, nie wiem, czynnikami zewnętrznymi. Tak, to jest oszustwo, właśnie o czymś takim mówię, więc panie, i poza tym jednak Prawo i Sprawiedliwość w tym wszystkim, co obiecało, przynajmniej coś zrobiło, a jeżeli się okazało, że faktycznie, no wychodzi nam z tego, że jednak coś się nie opłaca, coś jest droższe niż planowaliśmy. No tak, wie pan, no też jest rzeczywistość, też jest płynna. Tak?
Musimy kończyć, bo czas upływa. Cóż szkodzi obiecać, aż się ciśnie na usta. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.